Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie i uroczo w podcaście Rocky Borys. Dzień dobry, Borys.
Dzień dobry, proszę Państwa. Ja też Państwu jest, co? Mówię uroczo. Dzień dobry.
Czy to jest, proszę Państwa, jak tradycyjnie, jak co jakiś czas, kącik pogodowy, jak tam z pogodą u Ciebie, Borys?
Zimno, wieje. Byłem dzisiaj na wyborach i były to bardzo trudne wybory, gdyż rzadko mi się zdarza uczestniczyć w wyborach, w których bardzo nie chcę na nikogo zagłosować.
To jest takie z deszczu podrynne, tak zwane klasyczne.
Tak, no i ono ostatecznie, przyznam się Państwu, nie będę tutaj krył, zagłosowałem przeciwko obecnej władzy we Wrocławiu i tyle. I nie czuję się z tym dobrze.
O, a co ci się nie podoba w działaniach władzy? Ja też mam swoje przemyślenia.
We Wrocławiu?
No.
Wiesz co, ja mieszkam na styku Wojszyc i Jagodna.
Okej. Okay.
Remont tej drogi, która przebiega przez, to już chyba będzie trzecia zmiana koncepcji, jak ma wyglądać ta droga, do tego to, że Wrocław... Nie będę tutaj przesadzał, jak powiem, że jest jednym z najbardziej zakorkowanych miast na świecie.
Okej.
I mam wrażenie, czasami wyjeżdżając z tego miasta, że można trochę lepiej prowadzić miasto. Można też gorzej, oczywiście, nie?
Ja myślę, że gorzej nie można. Faktu,
ale to, co się dzieje z korkami we Wrocławiu, to jak nikt nie ma na to pomysłu w ogóle żadnego. Po drugie, ile afer było w ciągu ostatnich kilku lat, to ja jestem, nawet bym powiedział, że bardzo niezadowolony. Bardzo lubię to miasto, ale ten kierunek to mi się bardzo nie podoba.
Tak, to ja się potwierdzam, że pan Sutryk komunikacyjnie nie dowozi. Zdecydowanie. Ja na Psimpolu mieszkam dla odmiany. Też jakby zupełnie drugi koniec Wrocławia i też są jakieś potworne problemy z korkami. Miałem jeszcze przyjazd kolejowy w okolicy. Nieustająco jest zatkana droga.
Ja też.
Na szczęście mogę córkę prowadzić na piechotę i do szkoły, i do przedszkola, więc zawsze taka opcja pozostaje. Ale to jest niewiarygodne, jak tutaj się bardzo korkują te ulice. I jeszcze przy okazji cały czas są sprzedawane grunty pod taką zabudowę masową, więc tych samochodów przybywa w zatrważającej ilości, a logistycznie nie ma w ogóle nic, żadnych rozwiązań, żadnych nowych ulic. Nie wiem, co tam się dzieje w tym centrum miasta i o czym oni myślą. Może o aferach, żeby zażegnywać, palić, znaczy gasić płomienie, nie mam pojęcia.
Może chodzi o to, żeby były dobre miejsca w spółkach miejskich i żeby w basenie miejskim smakowały sałatki.
Być może, ażeśmy się politycznie zadeklarowali, chyba pierwszy raz tak zgodnie. Ja muszę powiedzieć, że twój sentyment podziela wielu wrocławian, ponieważ bardzo jest mała frekwencja tym razem na wyborach. Więc nikomu się aktualna władza nie podoba i potencjalna przyszła też jakoś tak chyba nie do końca, więc jest tym problem.
To jest tak zły wybór. Nie wiem, czy my sobie tutaj to zasłużyliśmy. Biernością chyba.
Ale wiesz co, Wrocław był bardzo do tej pory aktywny, jeżeli chodzi o wybory samorządowe, ile sobie dobrze przypominam, bo mieliśmy bardzo dużą frekwencję i gdzieś tam pamiętam takie, to właściwie mieliśmy bardzo dużą frekwencję i taką jednokierunkową, jeżeli chodziło o wybór, dotychczasowe, wcześniejsze wybory, tak by Wrocław z tego słynął, że myśmy już byli zdecydowani na konkretnego polityka. I tu się, proszę Państwa, niestety pomsknęła nam wrocławianom noga.
Zobaczymy, jakie będą wyniki, bo sondaże mówią o tym, że być może pani Bodnar w niektórych wygrywa, w innych przegrywa, ale zawsze w tych sondażach, ja widziałem dwa chyba sondaże, jest tak, że jest ta grupa niezdecydowana, z niezdecydowanych zdecyduje.
To prawda. Ja to chyba bym chciał mimo wszystko, żeby wygrał aktualny pan prezydent, żeby miał okazję pokazać, że jednak na coś go stać. Żeby się mógł wybronić. Ale nie sądzę, żeby to się wydarzyło tym razem. Ja jestem zwolennikiem dawania jeszcze jednej szansy.
Państwo już wiedzą, my jeszcze nie wiemy.
Tak, ale sam nie zagłosowałem, a to głównie nie zagłosowałem, bo moja żona też się zdecydowała nie głosować, bo uznała, że nie ma na co. Więc jestem
ja powiem ci, że
nie musiałem wychodzić z domu.
Każdy może sobie decydować, jak chce. Ja uważam, że wybory samorządowe są najważniejszymi wyborami. Mhm. Absolutnie. Decydują o naszym najbliższym otoczeniu i to, czy jeżeli my nie będziemy chodzić na wybory samorządowe, a wielu z Państwa nie poszło, bo ta frekwencja była dużo niższa niż parlamentarna. Pewnie przez to, że stawka jest, to nie są sexy wybory, nie? Tutaj nie walczy się tam na szczytach władzy, ale no to, no to jest jedyny moment, kiedy my jako takie lokalne społeczeństwo możemy dać znak, sygnał. No jeżeli, nieważne kto wygra te wybory we Wrocławiu, a w wielu miastach wojewódzkich te wybory się odbywają, no to we Wrocławiu przynajmniej to będzie jakiś znak, że na pewno już wiemy, że jest znak, że ludzie chcą zmiany, że nie podoba im się to, w jaki sposób, w którą stronę miasto idzie i w jaki sposób jest zarządzane. I im więcej osób wyrazi takie, czy to zadowolenie, czy niezadowolenie, no to tym większa presja, nie? Im mniej osób chodzi na głosowanie, tym głosowanie jest takie mniej znaczące, mniejszy jakby mandat jest. Tak.
Ja się z tobą zgadzam i moja postawa jest absolutnie karygodna, ja za każdym razem to powtarzam, proszę nie iść moim śladem, natomiast wydaje mi się, że akurat przy tych konkretnych wyborach wrocławianie są trochę usprawiedliwieni, w tym sensie, że do tej pory byli bardzo aktywni i to jest być może też jakiś, coś to oznacza, to też symbolizuje coś, ta niechęć do uczestnictwa.
W całej Polsce ta pierwsza, to te wybory, które były samorządowe 2 tygodnie temu, no to nie była to najwyższa frekwencja, no to nie tylko Wrocław.
Aha, czyli generalnie te wybory nie są sexy. Wiesz, nie są sexy. Za bardzo się skupiamy na tym, co się dzieje w Warszawie, za mało
lokalnie. Ja myślę, że tutaj zastanawiałem się nad tym. Wydaje mi się, że stawka, że ludzie nie czują, że ta gra jest o coś.
Okej, okay, być może tak jest.
Takie mam wrażenie.
Ja wiesz, wydaje mi się, za każdym razem jak się wybieramy do Stanów, ja nie wspominam tych wycieczek jakoś wyjątkowo dobrze, natomiast trzeba przyznać, że oni mają bardzo lokalnie rozwiniętą społeczność i każdy rejon Stanów Zjednoczonych, oczywiście to ogromny kraj, ale mają swoją własną telewizję, to właściwie dużo rzeczy się dzieje lokalnie. Tutaj w Polsce właściwie z roku na rok, a jeszcze pamiętam, że jak byłem młody, to było dużo większe zaangażowanie lokalne, no to zaangażowanie spada zdecydowanie. Już się bardzo skupiamy wokół tego, co się dzieje w Warszawie, zupełnie bagatelizując to, co się dzieje tutaj. Ja oczywiście nie jestem bez winy, bo też uczestniczę w tym odejściu od tych lokalnych rzeczy, więc tutaj nie próbuję się usprawiedliwiać, ale wydaje mi się, że takie większe zaangażowanie w lokalne rzeczy powinno następować z czasem, a maleje jednak. Ale tak czy inaczej, jak żeśmy wspomnieli, niezależnie od wyborów, być może to też jest powód, bo jest zimno, więc zimno, proszę Państwa, jest, wiosna się skończyła niniejszym, mieliśmy nadzieję, że lato nastąpi.
Polityczna prognoza pogody. Będzie zimno.
Tak jest, proszę Państwa. No to wygląda. No to, ale wspominam o tym, ponieważ byłem wczoraj byłem w stadninie, bo moja córka została zaproszona na urodziny, akurat koleżanka jej z przedszkola urządziła urodziny w stadninie, więc jeździły sobie na kucykę.
Czekaj, czyli nie hobby horse, tylko kucyki, tak? Rozumiem.
A co to jest hobby horse?
To jest żart, tak? Czy nie?
Nie mam zielonego pojęcia.
A hobby horse to są takie... Taka jazda na koniu bez konia.
Wiem. To czyli dla dzieci, tak?
Na takim kiju z głową konia.
A to też były tam, bo też były tam, bo tam nie można było jeździć cały czas, więc dzieci się bawiły tymi takimi głowami końskimi, tak. W sensie wypchanymi, pluszowymi, chciałem powiedzieć, nie wypchanymi, pluszowymi.
Pluszowymi. Nie ale tak wczesnego tymi głowami końskimi.
Przejechały się dzieciaczki na kucykach i wiele było zadowolenia z tego. 3 godziny żeśmy tam spędzili, bardzo sympatyczne miejsce, tylko jak żeśmy wyjeżdżali, to było 8 stopni, jak żeśmy wracali, było 4, zmarzłem tam potwornie. Straszliwie, no. Jedyne ognisko, jakie było, to był grill, więc wszyscy tam stali i grzali paluchy, a dzieciom to w ogóle nie przeszkadza, wiesz, ganiają tam, deszcz pada, no tak. Nieważne. Więc dzieci miały fajną zabawę, ja natomiast odczułem kończącą się wiosnę na własnej skórze, niestety. Więc Kończącą się gwałtownie, niespodziewanie i no bo w sensie oczywiście, że wiosna się nie kończy ani kalendarzowo, ani pogodowo ostatecznie, tylko że się zrobiło zimno, o to chciałem powiedzieć. Chciałem być taki poetycki,
może niepotrzebnie. Mogłeś tego wybrnąć i powiedzieć, że panie Borysie, to już jesień nam się zaczyna praktycznie.
Jesień byłaby cieplejsza, coś czuję.
To prawda.
A tam, a u ciebie jak tam? Jak tam?
Byłem ciepło? Byłem w kinie, panie Remigiuszu.
Na czym?
Na Civil War.
O, znowu, no proszę. Jak
tak, byłem drugi raz. Byłem z żoną. Muszę przyznać, że podobał mi się tak samo ten film jak za pierwszym razem. Nie zmieniłem zupełnie oceny. 8/10. No, dobry to jest film. No, taka struktura. Właściwie zrozumiałem, dlaczego mi się tak bardzo podoba i w sumie trochę zrozumiałem, dlaczego jest grono osób, które bardzo nisko, bo wiesz, jakby te większość ocen jest bardzo pozytywnych, ale jest grupa krytyków, których śledzę i szanuję, którzy bardzo nisko ocenili ten film. Takie 3 na 10, nie?
Tak, zgadza się. To...
I trochę Civil War jest jak twórczość Kapuścińskiego.
Okej. Okay.
Że on opowiada o czymś, ale tak naprawdę to ta rzeczywistość była ciut inna. On głównie skupia się na atmosferze i przez jedną rzecz opowiada o ogóle. I żeby wpasować ten ogół do tej jednej historii, trzeba go trochę... trzeba się trochę pozbyć takich pewnych szczegółów, do których wiele osób ma pretensje, że ich tam nie ma, bo że to są pewne rzeczy nielogiczne, w szczególności cały wątek z prezydentem, że to trochę nie ma sensu, jeżeli bierzemy sobie pod uwagę, jak wyglądają obecnie Stany, no to to, co się wydarzyło w filmie, to może nie mieć sensu, nie?
Okej.
Ja jakby biorę to... Zgadzam się, nie? Zgadzam się z tymi argumentami, ale dla mnie to jest bardziej, ten film jest bardziej takim esejem poetyckim o tym, że ta wojna jest bardzo blisko. Bo to tak samo mogło być, wiesz, tam w Syrii, w Afganistanie gdzieś po prostu zrobione i mogła być ta historia o dziennikarzach tam i to byłoby super wiarygodne, ale to nie byłoby tak bliskie jak to, co zostało pokazane. Więc tak. No, jeszcze raz oglądałem, bardzo mi się ten film podoba. To jest to. No i też Kapuściński miał taką, wiesz, no on tam, to zresztą były zarzuty do niego, że on, że rzeczywiście, rzeczywistość wyglądała tak, że były trzy osoby w danym wydarzeniu, a on je tam sklejał i robił jedną z nich i pisał to jako reportaż, nie? Że tam jest, że w Kapuścińskim to jest taki, że on był dokumentalistą, reporterem, ale ostatecznie był przede wszystkim pisarzem, bardzo dobrym pisarzem.
No to powiem ci, bo ja też zapoznawałem się z recenzjami różnymi, też z dużą przyjemnością oglądam.
Ale nie oglądałeś jeszcze?
Nie, samego filmu jeszcze nie oglądałem. Tak, nie mogę się zdecydować. Szczerze mówiąc, to nie mogę znaleźć czasu, bo tam zawsze nie mamy gdzie dzieci zostawić. Ja mam takie wyrzuty sumienia, jak na taki film z żoną miałbym nie pójść, bo to chyba taki fajny film, żeby obejrzeć razem. Więc odkładamy to sobie. No, może nawet obejrzymy go gdzieś na telewizorze prędzej czy później, ale...
Mojej żonie się podobał bardzo.
No, podejrzewam, że mojej też się spodoba. I to jest... Ja, jako że się interesuję tymi recenzjami, to... Jest takie stwierdzenie, z którym się zgadzam, jeżeli film ma średnią 7 na 10, to lepiej jak ta średnia wynika z bardzo wysokich i bardzo niskich ocen połączonych razem, niż z takiej przeciętnej, która po prostu nie wychodzi poza pewne ramy, więc to, że się film komuś podoba, a komuś nie podoba, to jest właściwie wskazanie na to, że to przynajmniej jest interesujące dzieło. Więc muszę przyznać, że większość tych recenzentów, których ja osobiście śledzę na YouTubie, negatywnie oceniła ten film, ale to mnie jakoś nie zniechęciło ostatecznie.
O Jezu, naprawdę? I rozumiem większość? Osób, które śledzisz, negatywnie oceniła?
No dwie osoby, tam większość.
Okej. Okay. No, a śledzisz trzy. To sens.
Śledzę może z 4 albo 5, ale takie, które się zajmują filmami, no to dwie takie, tak totalnie. Bo tam jeszcze też śledzę takich gamingowych recenzentów, którzy od czasu do czasu do kina wyskoczą. Więc oni tam wyrazili swoją niekoniecznie pochlebną opinię, ale i tak nadal myślę, że mi się ten film spodoba ostatecznie, więc się wybiorę, jak będę miał tylko okazję. No, więc tak, jeżeli chodzi o filmowe rzeczy, zakładam twoje, czy jeszcze byłeś na czymś?
Nie, znaczy w kinie byłem tylko raz, ostatnio mam trochę mniej czasu. Obejrzałem sobie też dokument Beksińscy, album wideofoniczny, no, znanej rodzinie Beksińskich.
Tak jest.
Długo się zbierałem do tego filmu, muszę przyznać, bo ostatnia rodzina, bardzo mi się podobał ten film i tak jakoś ta historia... I miałem takie wrażenie, że to może być nic specjalnego, ale też słyszałem bardzo dużo pochwał. No i okazało się, że to jest świetny dokument. Jest na Netflixie, można go sobie zobaczyć. Polecam, bo to jest chyba obecnie rodzaj dokumentu, który ja najbardziej lubię, czyli w 100% opiera się o archiwa. Bo Bekiścińscy, czyli Tomasz i Zdzisław. Dobrze pamiętam, to zawsze zapominam. Oni siebie nagrywali. I duże jest to archiwum. I to wideo, i audio również. I to jest. No i Tomasz Beksiński no, pracował w radiu, więc to. Sporo tych materiałów jest i dobrze to jest poprowadzone. No, realizacyjnie super zrobione. To też takie, że ja to już jestem tak, że jestem super zmęczony robieniem dokumentów. Teraz kończę drugi, więc to wystarczy mi. Ale takie mam w głowie, że jakby się coś takiego znalazło, że mógłbym się tak zakopać w archiwach, siedzieć i stworzyć coś takiego ciekawego, to jeszcze bym się za coś takiego wziął. Ale to nie wiem kiedy. To nigdy. No to się mało kto
generuje takie archiwa. Oni mieli jakieś takie wyjątkowe zapotrzebowanie na to? Z czego wynikała ta ich potrzeba rejestrowania tego wszystkiego? No to chyba, że jak Boxdel i Pardynga się nagrywali nawzajem. Jak mi się przypomniała ta historia.
Które to były lata? No nie, wtedy to, że ty możesz sam robić wideo...
To była absolutna rzadkość.
Tak. To nawet z tej, że ty możesz sam się nagrywać, sam to odtwarzać. Po drugie, to są artyści. To cały czas tworzą. To Beksiński dokumentował pracę też nad swoimi obrazami. Tam jest pokazany ten proces malarski. On mówi przy tych nagraniach, co mu się nie podoba, co mu się podoba, co będzie zmieniał. Widzimy, jak ten proces trwa, obrazy się zmieniają, coś zamalowuje, coś, wiesz, coś dodaje. No, wydaje mi się to takie zupełnie niedziwne.
Naturalne po drugie, w sensie, tak?
Po drugie, no ja przypomnę Państwu fantastyczny dokument Senna o takim brazylijskim kierowcy Formuły Pierwszej. No i on też jest prawie cały, bo tam są jeszcze wywiady, ale bardzo duża część filmu to są archiwa. Zobacz, sportowcy, w szczególności teraz, coraz więcej osób, znanych artystów jest bardzo mocno dokumentowana, że no to się, po prostu te rzeczy się nagrywa. Już ktoś, nie wiem, no, młoda artystka, nie wiem, pierwsza wchodzi do studia, to jej menadżerka to nagrywa, bo chce to mieć, bo takie są proste rzeczy. Nie każdy ma ten rekorder w telefonie, może to zrobić. No. I wydaje mi się, że to może być, że jak ktoś ma przy sobie kogoś, kto rzeczywiście to dokumentuje i właściwie nie wie dlaczego, nie? Po prostu no, pewne rzeczy, ty też wiesz, no, są pewne rzeczy w życiu, gdzie wyjmujesz telefon i nagrywasz, nie wiem, dzieci, coś, żonę, coś tam, nie wiem, co tam. Ważne rzeczy, nie? Urodziny czyjeś. No, mamy takie naturalne, a jak ktoś ma taką częstszą chęć, no to wiesz, po drugie, no dużo, no, nie wiem, film o Adamie Małyszu zrobiony z samych archiwów. Już mi się wydaje to ciekawe.
Tak, ja zgadzam się. Rzeczywiście pojawiła się taka potrzeba w ludziach. Nie wydaje mi się, żeby ona była powszechnie stosowana. No, są ludzie, którzy nagrywają się częściej. Ja też, jak sobie patrzę, ja niewątpliwie należę do osób, które wyjątkowo często się nagrywają, ale w bardzo określonych okolicznościach. Natomiast gdzieś tak na zewnątrz, gdzieś przy takich normalnych życiowych czynnościach, to raczej nie wyciągam kamery. W ogóle nie jest to moim zwyczajem. Natomiast to taka porada, jeżeli państwo uważacie się za wyjątkowe jednostki na przykład, no to warto się kogoś znaleźć, żeby was nagrywał, bo kto wie, może się z tego potem ułoży jakiś wyjątkowy dokument. Się potem w ogóle okazać, że nawet jeżeli, broń Boże, się okaże, że nie jesteście wyjątkowymi jednostkami, to i tak na skutek powstawania tych archiwów można zbudować jakąś ciekawą historię. Tylko trzeba dużo samozaparcia, żeby te materiały nagrywać, magazynować i potem je przeglądać. To ciekawa jest bardzo, bardzo działalność, bo naprawdę dużo fajnych historii można stworzyć. Przypomniał mi się taki dokument, który był zrealizowany pewnego czasu przez studenta filmówki. Nie wiem dokładnie, której filmówki, to nie jest do końca istotne. On nagrywał swoją rodzinę i z tego zrobił dokument. I ta rodzina miała takie zachowania, które zahaczały o patologię, ale patologią jeszcze nie były. To było małżeństwo, straszliwie się kłócili i strasznie byli dla siebie nieprzyjemni. I ten chłopak wszystko to rejestrował. Oni w pewnym momencie w ogóle stracili świadomość tego, że...
Takiego pięknego syna urodziłam, to jest ten film?
Być może to jest ten film, ja nie przypomnę sobie tytułu, ja pamiętam w ogóle te wszystkie rzeczy, które się działy wokół tego. Tak czy inaczej ci ludzie... Proszę?
Krótki metraż.
Tak. Ludzie by zupełnie stracili jakby tą świadomość obecności kamery i poszli na całość w każdym możliwym swoim zachowaniu. I I to był szokujący dokumentarz. Wtedy telewizje pokazywały fragmenty tego, że to było coś niezwykłego i też były wywiady z tymi rodzicami, że oni nigdy nie widzieli siebie takimi, a dopiero teraz zobaczyli, jacy są naprawdę. Interesująca bardzo to jest
chyba rzecz. Nie to, bo tam chyba w filmie jest to, że koszałka pokazuje te nagrania matce.
No tam były pokazane te nagrania. Znaczy ja je odsłuchiwałem. Ja nie oglądałem tego materiału, tylko słuchałem. Więc dla mnie to było takie bardziej podcastowe.
Nie wiem, o czym mówisz za bardzo, więc to
Może państwo wyśledzą ten materiał. To było jakieś tam pewnie z 15, może więcej lat temu. Bardzo, bardzo, bardzo interesujące. I też właśnie dokładnie w takim formacie jakby niespodziewanym nagrywaniu z przyzwyczajenia już. No, więc interesująca w ogóle dziedzina może się okazać. Okej, to ja bym chciał jeszcze coś powiedzieć, ale to...
Ja tylko skończę już tutaj do oglądania rzeczy. Jeszcze prawie skończyłem Szoguna, znaczy tam Sioguna. Został mi ostatni odcinek, który sobie pewnie zobaczę dzisiaj. I muszę przyznać, że jedną rzecz ten film robi perfekcyjnie i trzeba naprawdę mu oddać to, że dużo, dużo wnosi, przede wszystkim za normalizację zakul. I to jest, czy zakoli nawet. I to jest absolutnie doskonałe. Nie siadł mi ten serial, muszę przyznać.
Ale dotrwałeś do końca. Ja się zatrzymałem na szóstym odcinku. Obejrzałem sześć odcinków, bo akurat było wtedy dostępnych. Jest strasznie, nie lubię potem wracać po tygodniu, więc sobie odkładam, żeby obejrzeć całość i potem się do tej całości zabrać nie mogę. Ale myślę, że obejrzę do końca, bo mi się bardzo, bardzo podobał ten Szogun. I
nie mogę powiedzieć, że to jest zły serial, bo jest okej. Okay. No oglądam go, jakby był zły, to bym dawno go... Ale jest bardzo, bardzo mocno osadzony w tekście i tam przegadany, to jest może dobre słowo nawet. I też mam taki problem, że okazało się, że całkiem nieźle pamiętam ten poprzedni mini serial z Chamberlainem i w sumie nic tam zaskakującego dla mnie nie ma za bardzo. Znaczy pamiętam te wątki główne, nie? Ale a może tak mi się wydaje, a może to było... Nie, no bo to jest na podstawie tej samej powieści, więc myślę, że to samo.
Ja tam widzę dużo, dużo punktów jakby znajomych, więc też rozpoznaję to.
No, ale taki jest, no to jest bardziej, ja mam takie wrażenie, że w sumie ten serial obroniłby się tak samo jako słuchowisko, bo tam są, czasami są takie odcinki, że tam się zupełnie nic nie dzieje w obrazie, tylko ludzie gadają przez 50 minut, a to nie jest mój rodzaj kina, nie? I to jest właściwie, to jest podstawa problemu, że nie jest, to nie jest zła, że nie mówię o tym, czy to jest zła rzecz, czy dobra, tylko mnie trochę inne rzeczy interesują, nie?
To jest
ale polecam państwu, bo całkiem nieźle się ogląda. No.
Tak, jest doceniany. Ludzie raczej pozytywnie na niego reagują, a taka słuchowiskowa jego... oblicze to słuchowiskowe. Przypomniał mi się, czasami to jest lepiej. Niektórzy tak wolą. Ja na przykład miałem, jak oglądałem serial Dark, pierwszy sezon, to wtedy moja córka była malutka, ja z nią siedziałem i z reguły zwracałem na nią uwagę bardziej niż oglądanie serialu, ale ze słuchania tego wszystkiego bardzo dużo rzeczy zapamiętałem i powiedziałbym, że nawet byłem w stanie więcej zrozumieć, niż gdybym oglądał to razem z obrazem. Więc to nawet jest całkiem okej, jak można sobie, ale to tak jak powiedziałeś, nie? Zależy kto czego szuka. Tak. W tej historii.
Bo ta historia jest spoko, nie? To jest fajna historia, wiemy, no już druga ekranizacja, książka była bardzo popularna, więc to jest fajna historia, dość orientalne otoczenie i te zwyczaje. Ja tam mam wrażenie, że to jest po prostu historia o ludziach, którzy wszyscy mają tam depresję i wszyscy chcą popełnić samobójstwo i po prostu ta kultura im nie pozwala, bo...
Tak. No.
Że oni bardzo tego pragną, cały czas gadają o tym, jak umrzeć.
To prawda, to się zdarza nam dosyć często. Mam jeszcze jedną taką historię związaną z technikaliami, jako że ja i technikalia, się różne rzeczy zdarzają. Mam problem z tym mikrofonem, którego używam i wydaje mi się, że on brzmi bardzo dobrze i tutaj nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń, jak działa, to działa. Natomiast jego odsłuch jest problematyczny. Ja mam taki, bardzo często zdarza mi się, że pojawia się jakiś taki dziwny przegłos, który wymaga wyłączenia mikrofonu i podłączenia go z powrotem. Tak. To jest oczywiście do zrobienia. I wydawało mi się, że to zdarza mi się tylko i wyłącznie mi. Myślałem, że może mam albo coś, to jest kwestia peceta, jakieś tam są niekompatybilności, albo może po prostu ten egzemplarz mikrofonu jest skopany. I uznałem, że no, muszę sobie wymienić ten mikrofon na inny, ten sam egzemplarz, no bo nie ma wyjścia. I zapytałem ciebie jakiś czas temu i okazało się, że ty masz też masz ten sam przegłos. Nie? I żeśmy sobie dyskutowali przez jakiś czas, jak to rozwiązać. I ja sięgnąłem po sterowniki. Pogrzebałem sobie w sieci, bo ten mikrofon jest w wersji 1.0, jak jest zainstalowany, można sobie ściągnąć wersję 1.1. Jest taka aplikacja specjalna, która to robi. I ta aplikacja faktycznie, jak sobie ją ściągnąłem, to oczywiście narobiła mi strasznie dużo zamieszania, bo mi stworzyło chyba 7 mikrofonów wirtualnych różnych na potrzeby streamowania, bo to jest taki mikrofon mniej więcej do tego celu. I musiałem ciężką walkę stoczyć, żeby znowu odzyskać dźwięk na nagraniach. Mam nadzieję, że wszystko zadziała dzisiaj. To jest pierwsza rzecz. Powiedz coś, bo sprawdzę, czy jesteś na linii.
Raz, dwa, trzy.
Jesteś, dzięki Bogu. Jesteś na linii. Przestraszyłem się, że coś może nie działać. Nie, sprawdzałem wcześniej. No więc zainstalowałem sobie te aktualizacje, rozwaliło mi to cały system, musiałem przestawiać te mikrofony. Zaktualizowało mi to do wersji 1.1 i pojawiło się jeszcze, dodatkowe są problemy z dźwiękiem. Pojawia się taki dziwny przegłos elektroniczny, z jednego ucha do drugiego przechodzi. Mam wrażenie, jakby mi ktoś, kurde, sztyletem wbijał w głowę. Więc nie wiem, co zrobić, czy wymienić ten mikrofon na inny, bo jeżeli ty masz tę samą wadę, chociaż mówisz, że u ciebie się ona zdarza rzadziej.
Już nie pamiętam, kiedy się to, ale czasami jest tak na streamie, że jest taki dziwny dźwięk, jakby metaliczny, i po prostu reset mikrofonu to daje. Raczej chyba na podcastach, znaczy ty więcej dużo streamujesz ode mnie, nie?
Być może.
Na podcastach chyba się z tym nie, może się raz tak zdarzyło, nie przypominam sobie.
Mi też
jakie
nie,
teraz, to... proszę państwa, porządne mikrofony. Co tam jest? Jak ja patrzyłem, właśnie. To Shure jeszcze jest taki na USB-C, ale on jest bardzo drogi w porównaniu do tego, co... No bo ja to już stwierdziłem, że tak, do takiego setupu nie ma co się bawić w ekstra jakiś interfejs audio i mikrofony XLR, tylko żeby to uprościć, to od razu na USB-C
Ja się z tobą zgadzam. Ja ten mikrofon, który mam, to mi do szczęścia nic więcej nie potrzeba. Ja mógłbym go używać do końca życia. To jest, gdyby nie te problemy, które mi się tutaj pojawiają. Ale jeżeli macie państwo właśnie jakiś taki mikrofon na oku albo mieliście okazję przetestować, to podzielcie się, proszę, bo to w internecie ciężko jest znaleźć ludzi, którzy by korzystali jakoś tak super intensywnie z tych mikrofonów. Ja też nie potrzebuję jakiegoś czegoś super drogiego.
Wiesz co, no to...
Najlepiej, żeby pasowało do tego koszyka Rode'a, bo mi się nie chce wymieniać całego tego.
No mogę ci pożyczyć tą, co ja mam, Audio-Technikę? Co ja mam? Zapomniałem zawsze.
Ale to też, no ale czemu korzystasz z tego?
No bo te Audio-Techniki to mam wyjazdowe, te mikrofony. Te, co na wyjazdach.
Nie, szkoda zamętu. Jeżeli mam zmienić mikrofon, to muszę go zmienić, nie? Gdyby się okazało, że tylko mój ma ten problem, a u ciebie on się nie zdarza, no to bym uznał, że przetestuję inny mikrofon, żeby sprawdzić, czy to nie jest problem peceta, ale skoro mamy...
To nie jest tak, że nie lepiej sobie sprawdzić, niż wydawać pieniądze na coś, co...
A w tym sensie, no tak,
że
tak, ale...
Że po prostu, no to wiesz, proces sprawdzania jest to, odpinasz go tutaj z tego USB, wsadzasz ten i sobie sprawdzasz, nie?
Okej.
To nie jest
Nie wziąłem tego pod uwagę, że to jest po prostu pod testy. No, tak. zgadza się, powinienem tak zrobić. No dobra, no to przynajmniej na razie mam ten problem. Jak się trochę jeszcze trochę powalczę z tym mikrofonem, bo ja go bardzo lubię, on jest bardzo fajny, ale wyobraź sobie, że w czasie tego update'u, to nie tylko mi jakby przestawiły się tam cała masa sterowników i mikrofony wirtualne powstały, mimo że odinstalowałem, zmieniły mi się...
Bo ty zainstalowałeś tą aplikację, rozumiem.
Razem z tą aplikacją, Rode, bo tam tak, poprzez
tam
aplikację...
wirtualne rzeczy.
No, ale poprzez aplikację jest update, więc musiałem tą aplikację zainstalować, żeby sterowniki też. I teraz zmieniło mi się, wiesz, bo tutaj jest, no, w normalnych warunkach, tutaj jest wyłączanie mikrofonu, nie? Czyli wciskasz ten guzik i teoretycznie nie powinieneś mnie słuchać, ale ty mnie słyszysz teraz, nie?
No tak.
No,
a czyli... OBS cię słyszy?
Też mnie słyszy, wszystko mnie słyszy.
No to dobrze.
No wiesz, co się okazało, że mikrofon jakby przestawiło mi ten update, przestawił mi ten wyłącznik i teraz on nie wyłącza mikrofonu, tylko
raz,
wyłącza
dwa.
Odsłuch.
A, to ja też tak mam.
Już tak masz?
Tak.
No to może też update'owałeś, nie update'owałeś tego? Ciekawe, no bo kiedyś miałem tutaj wyłączanie i teraz jak na przykład jestem na streamie i chcę na przykład coś przykrego powiedzieć widzom, ale nie chcę, żeby tego słyszeli, bo na przykład jestem wkurzony i wiesz, wyłączę i coś ich nas wyzywam, a potem włączę, to już teraz nie ma ratunku, bo
no ale przecież
będą
ty
mnie słyszeć cały
tego,
czas.
Więc
to... Ja to myślę, to już wystarczy. Nie, nie, pozdrawiam moich widzów, na Twitchu nie ma w ogóle powodów, żeby obrażać, no ale jak chcę
ja
coś ukryć,
kiedyś
to nie
na tego, nie, czekaj, no, na YouTubie ty pierwsze co zacząłeś jakiś film od wyzywania ich od inceli. To...
Nie od wyzywania, tylko bierzmy to tak pół żartem, pół serio. Nie? Sobie to tak, nie, to wiedzą, że to z sympatii wynika. Zresztą ze mnie też sobie żartują dokładnie w ten sam sposób, może nie od inceli, bo to za bardzo nie przypiął, nie przykleił, ale w inny sposób też sobie ze mnie żartują, więc to jest taki inside joke. Tak jak z twoją starą, tak i z incelami, to ci, którzy tam siedzą, to mnie rozumieją. No więc takie mam techniczne, ale to jakby mimo tego, że wypróbuję to rozwiązanie Borysa, to gdybyście państwo mieli jakiś pomysł na mikrofon albo jakieś doświadczenia, to proszę podrzucić to, ja chętnie sobie posprawdzam.
Ja ci jeszcze w razie czego mogę podrzucić od razu tego Roda z tego mojego starego Procastera na XLR, który no od razu, no też ci mogę podesłać, podrzucić, Boże, interfejs audio, nie? To sobie zobaczysz, jak to wygląda, ale moim zdaniem to jest za dużo. Znaczy ja nie lubię...
Za dużo urządzeń, nie?
Tak, za dużo urządzeń. Nie
tak,
znasz
tak,
tego,
tak.
Bo to...
No. Ja też wolę minimalizować. Nie ma takiej potrzeby. Ja swoją drogą mam mikrofon z interfejsem audio i z tego powodu ja go w ogóle nie podłączyłem, bo uznałem, że to za dużo jest tych przejściówek i kombinacji. Mhm. I sobie odpuściłem. No jednak PC ma to wejście USB, niech z tego korzysta. No ten mikrofon jest super ekstra. On jak działa, jest po prostu...
Tak, super.
Absolutnie
jest.
Zaspokaja wszystkie potrzeby. Tylko coraz częściej niestety wierci dziurę
nie
w uchu i to boli.
Reklamacja, może to jest po prostu coś nie tak.
No ale no wiesz, to wydaje mi się, że
trzeba
to fabrycznie.
Sprawdzić. Rode, australijska firma, może są trochę bardziej ogarnięci.
Może wyślę im paczkę do naprawy i przyślą z Australii za 2 lata.
No, myślę, że jest jakiś polski przedstawiciel, więc...
Być może. No dobra. Jeszcze jest jedna rzecz, która się trochę w nasz temat tutaj włącza. Pograłem trochę w fajne gry w tym tygodniu.
Czekaj, to ja zanim ty, to ja jeszcze tylko mam taką mały wtręt do pakowania. Zrobiłem sobie wczoraj test pakowania się do plecaka. Wyjazd na tydzień, lecimy z małżonką do Sardynii na początku maja.
Nice.
I powiem szczerze, że wczoraj spakowałem wszystko i nawet 5 kilo nie przekroczyłem i pół plecaka miałem puste.
No
zoptymalizowałem to tak, że aż się sam zdziwiłem, nie? Ale wszystko wziąłem, co chciałem, no. To aż jestem zdziwiony, że w sumie takie proste zasady i wcześniejsze testowanie tego i nagle bach, okej, dobra, działa wszystko, nie?
Można tak.
Ten. Najgorsze to jest to, i to jest najgorsza rzecz, że ja widzę po sobie, że dla mnie największym problemem jest to, jak nie, że pakowanie na ostatnią chwilę, kiedy nie masz tego przemyślanego, że ci się wydaje, że wszystko jest potrzebne, musisz napakować mnóstwo rzeczy, potem połowy rzeczy w ogóle nie używasz i najlepsze rozwiązanie jest to po prostu na spokojnie miesiąc przed wyjazdem spakować się próbnie, zobaczymy, czy się zmieścimy, czy nie, a jak nie, to zawsze można dokupić walizkę, nie? A jak się zmieścimy, to po co?
Pewnie, że tak. Ja ten proces optymalizacji bagażu, ja z tym akurat nie mam problemu. Jak zapomniałem walizkę, jak zgubiłem walizkę na lotnisku, to byliśmy razem wtedy gdzieś.
Pamiętam.
To od tego momentu wszystko biorę do bagażu podręcznego, jako że on nie jest za duży, to muszę się zmieścić. Się okazuje, że wszystko, co jest mi potrzebne, mieści się w takim małym plecaku i zupełnie spokojnie wystarcza prawie na tydzień, więc spoko. No więc, ale tak, to jest cenna rzecz, optymalizować sobie wyjazdowe rzeczy. Ale to fajnie, że ten, a kota zostawiacie w domu z maszyną do podawania jedzenia?
I z Radziem, który codziennie przychodzi do kota.
Okej. Myślałem, że tylko maszyna, bo tak myślałem, przydałaby się taka maszyna do karmienia dzieci, też bym z żoną gdzieś wyskoczył.
Musiałbym mieć jeszcze maszynę do kuwety. To droższe trochę jest.
No tak. Ale są takie urządzenia też? A kot umie skorzystać z takiego urządzenia, czy ten proces nauki jest długotrwały?
To wygląda jak kuweta, tylko to jest w takim jakby bębnie, który robi obrót i wtedy piasek się przesiewa, a kubka nie i kubka idzie gdzieś indziej.
Okej. Nie liczyłem aż na takie szczegóły, ale okej. Czyli bęben radości pełen.
Tak.
No dobrze. To możemy zupełnie spokojnie...
W co pograłeś?
W co pograłem? No ja... Trzy rzeczy w zasadzie skupiły moją uwagę. Po pierwsze Fallout 76, który muszę poprawić swoją opinię zeszłotygodniową na temat tej gry, bo więcej czasu spędziłem i muszę przyznać, że endgame'owo dodano znacznie więcej niż się spodziewałem. Po drugie, No Rest for the Wicked, o którym będziemy dzisiaj sobie rozmawiali, też
może
bardzo mnie zainteresowało.
Może sobie od razu pogadamy.
No to dobrze. To ja tylko jeszcze zapowiem, że wróciłem do World of Warcraft, bo zapowiedzi dodatku są interesujące i możemy jechać po kolei tutaj z tymi tematami, które mamy przemyślane i przygotowane.
No to zacznijmy sobie od No Rest for the Wicked, bo to jest najnowsza gra studia Moon, znanego z serii Ori głównie. I to jest gra, która wyszła we wczesnym dostępie.
Bardzo wczesnym.
18 kwietnia miała premierę. My dostaliśmy klucz od wydawcy, trzeba tutaj zauważyć.
No tak, dziękujemy, pozdrawiamy.
Pozdrowić. Zaprzeczam plotkom, że razem z kluczem trzeba podpisać umowę, że nie można nic złego mówić o tej grze. To nie jest, nie ma nic takiego absolutnie.
Ale tam są, bo ty mi podsyłałeś taki, bo zaczynam się zastanawiać, skąd tego typu plotki wychodzą. Wydaje mi się, że tam w tych takich zasadach jest napisane bardzo wyraźnie, że trzeba uczciwie mówić na temat gry. To są te
tak,
rzeczy?
Tak.
I ktoś, jak ktoś tak po łebkach przeczyta, to może nagle poczuć się tutaj, nie wiem.
Ja przeczytałem to wszystko
mówić.
I nie wiem, gdzie. Oni prawdę. To jest
tak,
tyle.
Tak,
oni
tak,
tam
tak.
Jedynie sugerują, że pamiętajcie, to jest wczesny dostęp, więc no, lepiej robić wrażenia niż pełnoprawną recenzję, no bo to nie jest jeszcze pełnoprawny produkt, nie? Ale to są sugerowania. Nie ma tutaj raczej. Ja tutaj przynajmniej nie zauważyłem afery w tych dokumentach, które ja dostałem.
Zgadza się, ja też nie założyłem tej afery, natomiast one są nietypowe, właśnie są skonstruowane jak najbardziej sensownie i to wszystko ma ręce i nogi, ale one są takie nietypowe i nie widzi się takich dokumentów na co dzień, więc być może to gdzieś tam zwróciło kogoś uwagę, bo to wiesz, ludzie to lubią, sensacje i to jest nośne bardzo.
Ale obecnie jest ponad 9 tysięcy recenzji na Steamie, 64% pozytywnych, czyli mamy oceny mieszane i jeżeli wczytamy się w te recenzje, które się pojawiły na Steamie, to gracze oczywiście narzekają na wiele aspektów gry, ale głównie, przeważnie na optymalizację. I ta optymalizacja to jest dramat. I to jest naprawdę... Gra, która na mega mocnych sprzętach nie trzyma 60 klatek, a nawet możesz normalnie mieć 80 klatek, ale tak ci dropi w niektórych momentach, że to jest ciężkie. I ja mam z tym dosyć spory problem, bo ja najpierw odpaliłem sobie na handheldzie, na Legion Go i nie do grania to jest. Już widziałem na YouTubie, jak ludzie robią szpagat z tymi ustawieniami, które są, no bardzo mało tam jest ustawień ogólnie, żeby to na Steam Decku szło, który jest trochę słabszy. No i moim zdaniem to jest na razie, no można grać, jak ktoś bardzo lubi rozmazany obraz i to skalowanie rozdzielczości tam idzie bardzo mocno w dół. Na PC-cie u mnie nie ma raczej problemów, jest tak 60 parę, 70 klatek i grałem głównie na PC-cie, a szkoda, bo to jest też gra, w którą się świetnie gra na handheldzie, świetnie.
Ja myślę, że tu właściwie nie ma za bardzo podstaw, żeby prowadzić dyskusję. Wiele osób potwierdziło problemy z optymalizacją, niezależnie od tego, jak to u nas
studio
działa,
też,
to jest niezaprzeczalne. I studio też sobie zdaje z tego sprawę, więc to jest potwierdzone. Jeżeli chodzi o sterowanie, no to faktycznie jakby ta gra jest przystosowana do grania na kontrolerze. Zresztą wyskakuje taki komunikat, że tam usiądź sobie wygodnie, weź kontroler i baw się. Więc na handheldzie też powinno to bardzo, bardzo dobrze działać. No i szkoda, ale to zakładam jakby nawet te negatywne recenzje, których jest mniej. W zasadzie jest ich dużo, ale ta średnia rośnie, bo chyba jeszcze parę dni temu było 59%, znaczy parę dni temu, wczoraj było 59%.
Tak, rośnie.
Więc bo to też patche się pojawiają, praktycznie chyba teraz drugi taki wszedł, który koryguje pewne błędy. Oczywiście ten proces poprawek będzie długotrwały, to spodziewam się długich zmian. Gra jest w trochę gorszym stanie niż gracze się spodziewali tutaj w tym momencie tego early accessu. Jakby gdyby brać pod uwagę tradycyjne early accessy, to można by było uznać, że to jest jak najbardziej okej, natomiast trochę było tego hype'u i ze strony studia było dużo takich optymistycznych obietnic i one częściowo są spełnione, no ale te problemy techniczne na pewno zwracają uwagę jako
pierwszorzędna
rzecz.
Ja myślę, że z obietnic, które studio, to dużo więcej dostaliśmy niż oni obiecywali, co jest raczej rzadkością. bo gra rzeczywiście wygląda przepięknie. Mhm. Animacje, które tam są, to jest bardzo dużo animacji i ta gra, w ogóle swoboda w tej grze. Mhm. Praktycznie jak widzisz coś gdzieś, to możesz tam sobie wejść.
Tak,
i
tak.
To znajdźki są w takich różnych miejscach i właściwie z takiego, właściwie może powiemy, czym ta gra jest na początku, mhm. zanim proszę o tej swobodzie, bardzo. Bo to jest taki miszmasz trochę gatunków. No bo jeżeli weźmiemy pod uwagę walkę, mm. to to jest Souls-like, mm-hmm. czy Souls-light.
Nie mamy... No to dobre, Souls-light to bardzo dobre jest stwierdzenie.
Tak,
no.
nie mamy, tu, mamy bar... no, walkę, która opiera się na tym, że gracz musi być cierpliwy i szybko wykrywać te animacje, które odpowiadają za ciosy. Wręcz nawet takie odwrotność, to działa trochę na zasadzie odwrotności naszych przyzwyczajeń, że naparzać. Tutaj trzeba czekać, uciekać, unikać i w odpowiednim momencie atakować i właściwie cierpliwi gracze, którzy nie zaatakują szybko, to oni najlepiej tam się sprawdzą. I trochę bym powiedział nawet, że z hack and slashy, no na pewno to jest widok izometryczny, to, że mamy, że zbieramy te, że ten oręż nasz jest istotny i on dużo nam daje. Trochę właśnie z takich platformówek, może metroidowani troszeczkę, no okay, bo tam można. Mamy trochę znajdziek, mamy miejsca, do których musimy wracać, mamy te zręcznościowe takie elementy, no właśnie tutaj wracam do tej swobody, że jak mamy znajdki, które gdzieś są na górze, bo mamy widok izometryczny, ale jednak ta gra jest wertykalna dosyć mocno,
tak.
To tam już jest takie, że nagle gra zmienia swój charakter i właściwie mamy takie, przez 5 minut mamy zręcznościówkę.
Ta izometria jest taka charakterystyczna dla typowych action RPG, natomiast no faktycznie to poruszanie się, zwłaszcza w pionie, które często się robi, jest bardzo, bardzo wyróżnia mm-hmm. te produkcje i nie ma tam takich elementów otoczenia, które są tylko po to, żeby wyglądać. Tam zawsze można wejść. Ja osobiście
tak,
bardzo
to jest,
lubię...
To jest szokujące, nawet bym powiedział.
Tak. Ja bardzo mi się podobają te momenty, kiedy nasz bohater musi przejść przez jakąś wąską kładkę i albo się plecami opiera o ścianę, żeby się jak najbardziej docisnąć do wąskiej krawędzi, albo też tak balansuje na idąc jak po linie, po jakichś takich wąskich miejscach belkach. I to też trzeba sterować kontrolerem ostrożnie, żeby on nie spadł. A upadek jest bolesny, bardzo zależnie od wysokości, można się zabić równie dobrze. Więc ciekawe jest to rozwiązanie, to Souls-Lite, o którym Souls-Lite właśnie, czyli ta łatwiejsza wersja polega mniej więcej na tym, że co prawda walka jest złożona, trudna i można zginąć i trzeba właśnie uczyć się animacji, zwłaszcza przy walce z bossami, natomiast jeżeli zabijecie przeciwników w określonym miejscu, to po śmierci oni się nie odradzają. Mhm. Czyli wy się odradzacie w jakimś miejscu, ale to, co żeście oczyścili, jest oczyszczone i jeżeli nawet ogarniecie jakiś obszar, to się pojawiają komunikaty, że w tym miejscu jest bezpiecznie. Na środku ekranu, jak wchodzicie, przemieszczacie się z miejsca na miejsce,
to... jest tak, że tam po jakimś czasie, jak wrócisz, to odradzają się te mopki?
Możliwe, że się odradzają. Na przykład kraby tak, na plaży się odradzają. Ja też nie sprawdziłem tego aż tak super uważnie. Być może są takie rzeczy, których nie miałem okazji zobaczyć. Natomiast teraz po wyczyszczeniu tych obszarów, kiedy wchodzę na nie bezpośrednio to pojawia mi się komunikat, że tu już jest bezpiecznie i można w miarę bezpiecznie się poruszać. Więc to, o czym mówił Borys, ta grafika, bo ona też jakby trochę uzupełnia ten cały widok, to wszystko pięknie wygląda. Tylko też jest taki problem, że czasami, kiedy poruszacie się z góry na dół, czyli jakby z waszej perspektywy, to pole widzenia naszego bohatera jest bardzo, bardzo krótkie i przeciwnicy, do których można by podejść i właściwie pokryją mu, no niestety orientują się dosyć szybko, że my jesteśmy, a my ich jeszcze nie widzimy, więc to pole widzenia nie jest takie, jak w przypadku takich gier mogłoby być, więc
jest. Ja też to zauważyłem, że jest w ogóle problem z widocznością i czasami to dotyczy, że mój bohater tak jest niewidoczny, że ja nie bardzo ogarniam, w którym on jest miejscu, na jakiej wysokości jest trochę, że jest trochę zasłonięty, albo coś mi przesłania pół ekranu. No i z tymi wrogami to też jest tak, że czasami w ogóle nie mogłem zlokalizować, gdzie jest ten wróg, co już mi tam strzelił do mnie, że nie zauważyłem tej strzały i tak mówię, kurde, skąd to jest? Gdzie to się dzieje? No, no ale to są uroki wczesnego dostępu. I jeszcze o jednej rzeczy nie powiedziałem, bo my mówimy tutaj o miszmaszu gatunków, ale tutaj mamy takie mechaniki jak ścinanie drzew, kopanie, gotowanie, łowienie ryb. Co w tej grze się dzieje? Ja to jak tak posiedziałem sobie przy tym, mówię tak, co tu się, co jest, co następne, że będziemy ogród uprawiać, ale to tam działa po prostu. Znaczy to wszystko jest i...
Nie każdemu to pasuje. Myślę, że dużo osób też podeszło do tego tak jak do Action RPG-a i trochę ich tak konieczność wykopania skały czy wykopania jakiegoś dołu przy użyciu łopaty, to hamuje ich te potrzeby gameplayu, bo ludzie chcą, rwą się do tej walki, która jest swoją drogą bardzo dobrze zrobiona. To jest ja w ogóle muszę powiedzieć, że to jest taka gra, w której ja spędziłem trochę czasu, ale nie za dużo, bo będę jednak czekał na premierę, ale bardzo mi się spodobała. Ona ma niesamowity potencjał i tam można naprawdę coś fenomenalnego zrealizować. Pod warunkiem, że to się uda, no bo tam mogą być właśnie te problemy z optymalizacją. Może tego nie naprawią, może będą jakieś inne błędy, których się nie da w zasadzie zredukować. To byłoby bardzo, bardzo źle, bo to jest dobry pomysł. To jest dobry pomysł i naprawdę jest tam dużo, dużo fajnych rzeczy i będę trzymał za to kciuki bardzo, bardzo mocno. To trochę mnie... Nawet powiedziałbym, że spodziewałem się, że to może być coś ciekawego, ale wkręciłem się dużo bardziej niż przypuszczałem, że się wkręcę. Bardzo dobrze się czułem w tej walce. No i też ucieszyło mnie to, że śmierć nie ma aż takich tragicznych konsekwencji.
Właściwie zresztą... jedna konsekwencja jest, że ci się oręż psuje.
A no właśnie, to o tym też chciałem powiedzieć. To są też takie rzeczy, które były raportowane bardzo intensywnie. Już w tej chwili chyba w tym patchu, który wszedł teraz, poprawiono jakby redukcja jakości oręża jest mniejsza po walkach, bo to jakby problem polega na tym, jako że to jest souls-like'owe podejście do walki, to jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że kilka pierwszych spotkań z bossem kończy się naszą śmiercią. I to jest jakby naturalny proces w tej grze. Natomiast w tym przypadku, jeżeli wam się psuje oręż, to po jakimś czasie nie macie czym walczyć za bardzo. Więc każde kolejne spotkanie jest trudniejsze i może nas doprowadzić do takiej sytuacji, że będziemy totalnie rozwaleni. I deweloperzy też już chyba stwierdzili, że tu jest jakiś problem, nie? Że jeżeli mamy się uczyć tych rzeczy i kilka razy podchodzić do wyzwań, no to się nie może psuć tak tragicznie. Więc podejrzewam, że albo się wycofają z tej mechaniki, albo jakoś ją zmienią znacząco, żeby to nie było takie kłopotliwe. Więc tam jest dużo, dużo rzeczy. Jakby widać, że to jest Early Access. A ja też bardzo się cieszę, że ta gra trafiła do Early Access. Po pierwsze dlatego, że można sobie pograć i trochę wyczuć ją, ale myślę, że to jest świetny feedback dla deweloperów, bo oni na pewno mają dobre pomysły. To ma potencjał jak cholera. No i ten feedback od graczy jest bardzo, bardzo potrzebny i widać, że oni reagują na niego. I to jest okej.
Studio bardzo jest, nie?
No, oni są, to jest w ogóle fajne studio. Oni robili Ori przecież i z ogromnym zaangażowaniem to zrobili. Zresztą obie gry są równie piękne, to trzeba przyznać, że oni graficznie potrafią i fajnie, że w tej izometrycznej postaci też to potrafią tak graficznie zrobić, bo to, co mówił Borys, że te animacje, naprawdę ta gra wygląda niesamowicie. Jak już działa dobrze, co się nie zawsze zdarza, to wygląda przepięknie. Te animacje walki, to wszystko jest tak bardzo, bardzo dopieszczone. Jak żeśmy rozmawiali przy Ghost Runnerze, pamiętasz, żeśmy rozmawiali, że ważne w takich grach jest to, żeby one były uczciwe, żeby animacje zawsze trafiały, żeby tam nie było przypadkowych zgonów, żeby wszystko było albo wynikiem naszych sukcesów, albo naszych osobistych porażek. I wydaje mi się, że ta gra to ma. Że ona jest jakby jest wzięte pod uwagę to, żeby gra nas traktowała uczciwie, że nasze zgony faktycznie wynikają z tego, żeśmy na coś nie zwrócili uwagi. Że tam nie ma takich nieprzewidzialnych, jakichś dziwnych, przypadkowych momentów. Więc zdecydowanie jestem za.
Jest kilka produkcją. Problemów. Ja miałem gliczujących się przeciwników, że mi utknęli w kilku miejscach i łatwo było mi ich zabić dzięki temu. Właściwie nie wiem, czemu nie ma pauzy w tej grze.
No właśnie też się zastanawiam. Może ona jest tak pomyślana jako sieciowa rzecz od początku do końca?
Znaczy wejdzie multi w przyszłości, bo to już twórcy napisali w tej roadmapie. Ale ja nie gram teraz multi, nie?
No. To też mnie zastanawia to rozwiązanie, bo to no nawet do kibelka człowiek nie może wyskoczyć akurat, jak jest w takim momencie. Trzeba się cofać do jakiegoś ogniska, jakieś bezpieczne miejsce, więc tak, przydałyby się takie offline'owe rozwiązania typowe. Tak.
czasami gdzieś idę i moja postać i nie chcę na przykład wejść gdzieś, a ona gdzieś tam się wespnie albo zejdzie i...
To musisz jeszcze... na sprincie, jak się poruszasz, to on wtedy automatycznie
To jest wchodzi, kolejna rzecz. Postać za wolno chodzi, jak chodzi bez sprintu. Znaczy nie da się tak, bez... Tak, tak. Cały czas musisz chodzić, mając wciśnięte A na padzie. I to jest strasznie irytujące.
No, powinni wręcz... to zrobić odwrotnie, żeby normalnie biegał na sprincie, a...
Ale właśnie to w walce by się nie sprawdziło, nie?
Bo w walce... Za szybko byś biegał.
Tak, że to, nie wiem, może jak dwa razy, nie wiem, wystarczyłoby, żeby był tryb, dwa razy naciśniesz A i on zaczyna biec, albo nie wiem, no, jakiś tam tryb biegu, żeby to był, żebyś mógł włączyć i wyłączyć sobie tryb biegania, nie? Tak jak w Diablo 2.
Ja, bo oni chyba tam trochę źle zrobili ze sterowaniem, bo tam jest tak, że pod lewą gałkę, normalnie jak wciskasz lewą gałkę w większości gier, to masz wtedy sprint. Tutaj masz, jak wciskasz lewą gałkę, to masz skradanie, a pod A masz sprint. Więc gdyby to przełożyli jedno z drugim, to myślę, że mogłoby rozwiązać część problemów.
No i też
a ja nie
a
wiem,
jest...
bo sprawdzałeś w ustawieniach, czy możesz sobie to przestawić?
Nie sprawdzałem. I A jest unikiem też.
A tak, to prawda.
No. Więc no to przy normalnym chodzeniu i eksploracji tej mapy to by się to bardzo przydało, ale ten system sterowania, który teraz mamy, świetnie działa przy walce, nie? Ale trochę gorzej przy eksploracji.
No to naprawią. No to wiesz, jakby w porównaniu do Last Epoca, który do tej pory ma duże problemy ze sterowaniem kontrolerem, tak, to i tak nieźle sobie poradzili z tym.
I super, dlatego... Też ta pauza to by się mega przydała. To jest super, super istotne. No i ta gra wygląda przepięknie. To jest ogromny atut tej gry, że my ją widzieliśmy wcześniej na zwiastunach i tam na jakichś gameplayach, ale odpalasz sobie ją na dużym monitorze i ona przepięknie wygląda, przepięknie. Oczywiście jeżeli chodzi ci w ogóle sensownie na komputerze, bo z tym, tak jak wspomnieliśmy na początku, może być różnie, ale bardzo kibicuję zespołowi Moon, bardzo, bo to jest gra, która jest bardzo przemyślana, czerpie z wielu, wielu gatunków różnych i z różnych gier i zwykle bardzo trafnie twórcy biorą te najlepsze rzeczy. Porównają sobie do Diablo 4.
No, nie ma o czym mówić. No, to jest tyle nowatorskich rozwiązań. Właśnie innowacyjność to jest taka jedna z najważniejszych cech tej gry. No bo ona jednak bierze ten gatunek action RPG-ów i oferuje coś zupełnie nowego w tym. I to jest fajne. Ja też bardzo doceniam to poczucie zagrożenia, które jest w tej grze. Może ono wynika z takiej trudnej walki, ale jest takie poczucie. Zresztą ten klimat jest taki bardzo, bardzo mroczny i to wrażenie, że w każdej chwili możesz gdzieś oberwać albo się zagapisz. Są takie momenty, że walczysz jeden na jeden i to jest do przyjęcia zupełnie spokojnie, ale są takie momenty, że walczysz jeden na trzech. To jest dopiero. Ja miałem taką jedną walkę, to sobie przygotowałem, kurde, granaty dwa. Załatwiłem trzech typów od razu. Ale można tak, ale to jakbym miał walczyć z trzema naraz, walka z dwoma naraz jest problematyczna. Ale wszystko da się ogarnąć, więc tak, zdecydowanie warto sobie obserwować tę grę, nawet jeżeli nie zamierzacie się na razie w nią wyposażyć.
Tak, no właściwie tyle, no to ja nie mam też, mam może 3 godziny w tej grze, więc to jest po prostu liznąłem, ale no proszę Państwa, no ja miałem w tym tygodniu, musiałem bronić demokracji w Helldivers 2 i no parę ładnych godzin. I parę ładnych godzin w New Vegas. Czy my będziemy rozmawiać o Kingdom Come Deliverance 2? Bo chyba z tego, co pamiętam, i ty, i ja jesteśmy noobami w pierwszą część. Znaczy, nikt z nas nie przeszedł tej gry.
To prawda, nie przeszedłem tej gry, ale sprawdziłem, mam tam około 30 godzin w tej pierwszej części gry.
O, to nieźle.
No, ale to głównie dlatego, że próbowałem ją przejść i cały czas mi się wieszało, więc już do takiej frustracji mnie doprowadziła. Ja grałem na premierę i tam było trochę problemów.
O Jezu,
ale teraz sobie ściągnąłem.
Była.
Ściągnąłem sobie teraz i jak będę miał tylko jakieś tam okienko growe, a się nie zanosi, bo dużo rzeczy mnie ostatnio interesuje, to sobie pogram, to spróbuję sobie przejść jeszcze raz. Zapowiedź jest naprawdę obiecująca. To co tam powiedzieli, to może ty opowiesz, bo ty właściwie to masz takie, to bardzo bliskie jest ci to studio.
Byłem kiedyś na wycieczce.
No wiem, właśnie.
W Pradze, w Warhorse Studio. Proszę Państwa, no to dobrze, to powiem sobie tak, że Kingdom Come Deliverance zostało zapowiedziane, zrobił to IGN łamiąc embargo i dzień wcześniej pokazując zwiastun, co jest bardzo zabawne. Premiera w tym roku, będzie to bezpośrednia kontynuacja. Twórcy obiecują, że ci, co nie grali w pierwszą część, no szybko się odnajdą. Gra jest tak jak poprzednia na CryEngine. Wygląda rzeczywiście świetnie. Ma być dwa razy większa. No, czy w tym wypadku CryEngine wiemy, ja odsyłam też Państwa do filmu Ufała o Kingdom Come, on ewidentnie jeden z najbardziej zajaranych w Polsce ludzi tą grą, więc będą tam dwie mapy po prostu. Dziać się będzie w 1403 roku, jest to styl gry rzadki, czyli jak to było Dungeons and No Dragons, jak przy Kickstarterze jedynki chyba było takie hasło, że mamy średniowiecze po prostu, a nie z magią, smokami i tam różnymi rzeczami. No, muszę przyznać, że czekam. Ma być jakaś niespodzianka. Dan Wawra napisał na Twitterze, że jakaś niespodzianka dla Polaków. Ja przypomnę Państwu, że Warhorse Studio to prawie tak jak polskie studio. Dan Wawra, oprócz tego, że mówi po polsku, to jeszcze rapuje po polsku, jest fanem polskiego rapu.
Bardzo jestem ciekaw, jaka to niespodzianka dla Polaków, bo jak sobie pomyślę o naszych stosunkach średniowiecznych między Polską a Czechami, no to tam nie zawsze było miło i sympatycznie. Więc nie wiem, jaka to będzie niespodzianka, czy to będzie miła niespodzianka dla nas, czy nie miła. Deweloperzy wspomnieli o pewnej dywersyfikacji, jeżeli chodzi o nacje występujące. Oczywiście to w Ameryce, jak ludzie usłyszeli o dywersyfikacji, tam się włosy zjeżyły, ale spokojnie no, wygląda na to, że tu chodzi o Polaków, Niemców, Turków, Czechów, ewentualnie to jest wszystko, nie? Do tego to się ostatecznie sprowadza. Jedna z rzeczy bardzo istotnych i o której warto powiedzieć, to szef studia jest pisarzem, bo żeśmy parę razy mieli tę rozmowę na ten temat, ja wielokrotnie o tym jakby wracałem, to mi siedzi w głowie, że i to on chyba powiedział takie pamiętne słowa, ja nie wiem, czy ja będę dobrze tutaj te, czy ja je dobrze powtórzę, że jeżeli szefem studia jest ktoś, kto jest odpowiedzialny za pisanie, no to gra jest dobrze napisana. Jak szefem studia jest ktoś, kto jest odpowiedzialny za marketing, to jakby finanse są na czele.
Ty musisz od razu krytykować CD Projekt, no proszę cię.
Ja nie, wiesz co, nie, bo to nie chodzi o, Boże, dlaczego? Dlaczego? Ja w ogóle nic nie powiedziałem jeszcze na temat
CD Projektu. CD Projekt, no to jednak od marketing i handel, nie?
No, być może, nie, to nie, w ogóle nie pomyślałem o całej masie innych studiów, które jakby marketing stoją na przodzie i to nie zawsze dobrze wychodzi. Więc to jest taka interesująca uwaga, ale też z drugiej strony, no jeżeli historia jest najważniejsza, no to może system walki nie do końca jest taki istotny i takie mam wrażenie, że w pierwszej części przynajmniej mi on do końca nie leżał. Ja go rozumiem, dlaczego taki został wprowadzony, ale nie każdemu to pasuje, mi też nie do końca. Więc to ma też swoje wady. To, że pisarz stoi na czele studia wcale nie oznacza, że w każdym możliwym aspekcie gra będzie perfekcyjna. Ale wiele osób bardzo sympatycznie się wyraża na temat Kingdom Come. Powiedziałbym, że nawet, mimo tego, że gra miała premiery, na premierę miała problemy, to mało kto o tym pamięta. Bardzo są pozytywne relacje na temat tej gry. Ale też trzeba pamiętać, że pierwsza część gry była robiona przez studio wtedy bardzo niewielkie. I to, że oni dowieźli to, ja nie wiem, czy pamiętasz, tam było mnóstwo, że to na Kickstarterze coś zbierali,
tak,
mieli problemy
ja
z wydawcami.
Bakerem, 70 zł kosztowała ta gra na Kickstarterze. To była mega dobra okazja.
Wsparłem ich najmniej, jak tylko musiałem, to opłacało się.
Nie, mniej można było za podziękowanie, ja wsparłem najmniej za grę.
No bardzo dobrze, bardzo dobrze. No tam było dużo zamieszania, to właściwie nie było do końca wiadomo, czy ta gra się uda wypuścić. No to jest studio trochę renomowane, znaczy trochę. Oni mają historię, bo oni przecież robili Mafię pierwszą i drugą.
No, przecież tak.
No, więc
czy nie oni konkretnie?
No, ale powiedzmy, że tak, mają doświadczenie.
Twórcy, tak.
Tak, twórcy. No więc no, ta druga część już ma dużo większe studio aktualnie nad tym pracuje. Więc no, może się okazać, że nieźle to wyjdzie, ale ja to tak nie jestem do końca przekonany, czy od razu się za to chwycę na premierę. Pewnie się chwycę, bo będziemy pewnie o tym rozmawiali, ale gdybym był graczem, który ma wydać pieniądze, to bym poczekał przynajmniej na premierę i na pierwsze relacje. Mam nadzieję, że tam wszystko się uda dowieść. Ale pierwsza część, no też jest coś, o czym powinniśmy pamiętać. To nawet jeżeli darzymy studio sympatią, dlatego że marketing nie jest dla nich najważniejszy, to myślę, że każdy z nas powinien raczej stać na takim stanowisku, że warto poczekać, sprawdzić i nie kupować kota w worku. Myślę, że to jest taka rzecz, którą zawsze mogę powiedzieć i zawsze będę miał rację. Ktoś mi oczywiście wyłamie, ale ty zawsze kupujesz, bo ja kupuję, bo ja potem państwu opowiadam, co kupiłem. Więc
to jest teraz, co kupiłeś? Nie rozumiem, że co? Że kota w worku, że no preordery, no, ale po co preordery brać? No, co to jest za
no, to się
zwyczaj brania preorderów?
Zgadzamy się w tej kwestii.
Nie? Tak.
No, to nie ma powodu tak do kłótni.
Nie, absolutnie. Okay. Absolutnie. Remigiuszu, jest 59 minuta naszego podcastu. My jeszcze nie doszliśmy do głównego tematu. I ja bym chyba przerzucił sobie następny tydzień ten główny temat.
Możemy, oczywiście, możemy. Możemy. Gdyby Państwo byli ciekawi, to głównym tematem był Fallout trochę i to, co się dzieje z Falloutem aktualnie w obliczu sukcesu serialu. My żeśmy trochę rozmawiali o Falloutie ostatnio, ale głównie żeśmy rozmawiali o serialu. Natomiast tu się dużo ciekawych rzeczy dzieje i to jest też fajna rzecz, żeby o tym pogadać, ale faktycznie możemy to zrobić
to jest,
w środę.
No, jak ja to rozpisałem, to jest na godzinę rozmowy. Spokojnie.
Tak, wiem. Zgadza się.
Więc ja bym sobie tutaj to przeniósł, bo... No, bo co będziemy takie kobyły wielkie robić podcastowe, a tak to no, mamy.
No poniedziałek na pewno się nudzą w pracy, ale faktycznie możemy to przenieść.
Nie, bo to by było już absolutnie za długie, ale państwo te, bo my będziemy sobie w przyszłym tygodniu pewnie, no chyba, że coś wybuchnie nam strasznie wielkiego, ale to taki temat, który nie jest związany z jakimiś strasznymi newsami, no poza tym, że wybuchła popularność giery przez serial. Ja bym sobie trochę porozmawiał o tym, jak o tej marce. O tym, co
tak,
się dzieje.
Tak. Jest dużo ciekawych rzeczy, zgadza się.
Tak, i co może się dziać, to jest chyba
no, to ja powiem tylko jeszcze jedną rzecz taką, może nie wiem, czy ona jest optymistyczna, czy nie, że w Fallouta 76 aktualnie się nie da grać, bo serwery są wywalone. Tam nawet sklepik, proszę państwa, nie działa. Jak u Bethesdzie sklepik nie działa, to znaczy, że naprawdę jest jakaś katastrofa.
Jest
bo z reguły sklepik działa, więc Bethesda kompletnie nieprzygotowana na ten sukces.
Tak, proszę państwa, więc zamykając już, jeżeli ktoś grał w No Rest for the Wicked, napiszcie, jak wam chodzi ta gra, czy pograliście, czy wam się podoba, co wam się najbardziej podoba, no i czy myślicie, że Kingdom Come Deliverance 2 wyjdzie w tym roku? I czy czekacie? Dużo myślę, że osób czeka, bo to też jest takie bardzo oryginalne RPG. Ja też zrobiłem coś takiego, że zainstalowałem sobie na Legionie i to jest takie, że tam trochę zrobiła mi się z tego sprzętu
urządzenie do testowania, tak?
Urządzenie do kubki wstydu, że...
Okay.
Że tam mam trochę takich rzeczy na wszelki wypadek, tam przy okazji, jak gdzieś będę, to sobie wtedy odpalę. No. Zobaczę, zmieści mi się na wyjazd do Włoch, więc to... Na pewno będę sobie tam pogrywał coś, więc to na pewno duży plus. To
też będziesz miał opowieści. Ja bym chciał jeszcze jedną rzecz dodać, jeżeli pozwolisz na koniec. W związku z tym, że jako, że jakby niezależnie od tego, czy w środę będziemy rozmawiali o Falloutie, czy nie, to chciałbym Państwu podrzucić jeden materiał, taki sprzed 4 miesięcy, który pojawił się na YouTubie po premierze Starfielda. To się nazywa Bethesda's Games. Właściwie to design gier Bethesdy jest już przestarzały od bardzo, bardzo dawna. I to jest z takiego kanału Naked Jakey. To jest po angielsku, co prawda, ale to podrzucę Borysowi link, to Państwu
ja
zamieści,
to już,
bo...
oglądałem ten materiał.
No, więc naprawdę, naprawdę gorąco polecam, jeżeli ktoś jest zainteresowany w ogóle ale spojrzeniem na dokonania Bethesdy.
Powiem ci, że tam tylko jedna rzecz była dla mnie taka, o kurde, rzeczywiście coś... To jest o tym, że ile ludzi pracuje w Bethesdzie.
Okej. No tam jest... Patrząc na gry Bethesdy, mniej więcej zgadzamy się z tym materiałem. To jest taki tam...
Nie. To dużo to jest tak. No, to tam typ zebrał rzeczy i wskazał jakby problemy, które... Ale też to jest bardzo ciekawe, że on tam nie udaje, że gówno 2/10 nie gram, tylko ta gra jest zła, bo to. Tak, no ale siądę i zagram, bo daje mi frajdy.
Jest tam fajna jest ta analiza, tak czy inaczej. No i co, pozdrawiamy Państwa, czy jeszcze mamy coś do dodania?
Nie, chyba to wszystko. Ja jeszcze jutro, znaczy właściwie dzisiaj jadę do Warszawy na Niepokalaną. Oglądać sobie do kina. Zobaczymy, czy to coś ciekawego będzie.
To będziesz miał dodatkowe historie do opowiedzenia w środę. No kto wie, może się spotkamy w środę godzinę po rozpoczęciu i będziemy o Falloutie rozmawiali.
Tak może być.
Może być wstępniak długi, to chciałem powiedzieć.
Może tak być. No nic, trzymajcie się, na razie. Pa, pa.
Pa, pa.